Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Będę pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie, powiedziała sędzia Małgorzata Gersdorf w niemieckim Karlsruhe. W tym mieście wygłosiła ona wykład na temat stanu prawa w Polsce. Obecna sędzia w stanie spoczynku zarzucała polskim władzom łamanie konstytucji oraz niszczenie polskiego sądownictwa. Dziękowała też Komisji Europejskiej za jej działania względem Polski. Profesor Gersdorf, odwołując się do konstytucji, nadal twierdzi, że funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnić do 2020 roku. Nie uznaje tym samym zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy których część sędziów Sądu Najwyższego, w tym ona, przeszła w stan spoczynku. W piątek na konferencji prasowej w Niemczech pytana, co się stanie, jeśli pojawi się drugi prezes Sądu Najwyższego, profesor Gersdorf odparła, że będzie pierwszym prezesem na uchodźstwie. To kuriozalne, stwierdził na antenie Radia Maryja historyk i politolog profesor Mieczysław Ryba. Jak przypomniał, opozycja, która utraciła władzę ustawodawczą i wykonawczą, teraz traci też swoje umocowania w sądownictwie i stąd podejmowane są tego typu działania.
Ta walka powoduje takie, a nie inne zachowania. W przypadku byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego to groteskowe. No więc w tym względzie, jeśli jedzie do Niemiec i mówi o sądzie na uchodźstwie, no to jak gdyby dokładnie manifestuje ten sposób myślenia, czyli chodzi o pewien segment władzy polskiej, którą się chce zachować bez względu na to, jakie jest prawo. No i tu przy szukaniu wsparcia za granicą.
Sama profesor Małgorzata Gersdorf swoje wystąpienie w Niemczech tłumaczyła powinnością prawnika w przypadku, gdy łamie się prawo, na co odpowiedział w sobotę rzecznik prezydenta Polski Krzysztof Łapiński.
Zgadza się, w obliczu przełamania prawa prawnicy nie będą milczeć. Mam nadzieję, że w obliczu takich też słów pani prezes, które w jawny sposób stoją w sprzeczności z obecnie obowiązującym prawem, też nie będą milczeć.
Sejm przyjął w piątek nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiSu, która ułatwia wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest to odpowiedź na impas, który powstał po 3 lipca, czyli po wejściu w życie ustawy. Teraz, jeśli nowelę przyjmie Senat, aby wybrać pierwszego prezesa, potrzebna będzie mniejsza liczba obsadzonych stanowisk w Sądzie Najwyższym niż dotychczas. Senat we wtorek zajmie się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w konstytucji. Marszałek Wyższej Izby Parlamentu w Gdyni powiedział, że debatę w tej sprawie poprzedzi spotkanie senatorów PiSu ze ścisłym kierownictwem partii. Prezydencka inicjatywa podzieliła polską scenę polityczną. O opinię w tej sprawie pytała Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent chce, aby referendum trwało 2 dni, 10 i 11 listopada. Pytania mają dotyczyć m.in. wpisania do konstytucji szczególnego przywiązania do chrześcijańskich korzeni, ale także preferencji, jeśli chodzi o system sprawowania władzy. Choć Prawo i Sprawiedliwość do inicjatywy odnosi się z szacunkiem, jednak politycy tej partii krytykują termin referendum zaproponowany przez Andrzeja Dudę. PO, Nowoczesna i PSL twierdzą, że inicjatywa nie ma szans na powodzenie. Z kolei Kukiz 15 do sprawy podchodzi z entuzjazmem.
Referendum jest naszym zdaniem najważniejszym potencjalnym mechanizmem, w jaki obywatele mogą sprawować władzę, mogą przekazywać swoje poglądy, mogą podejmować decyzje.
Mówi poseł Grzegorz Długi.
Dlatego to referendum jest również ważne, bo pomimo, że ono ma wszystkie niedoskonałości obecnego systemu, ani nie jest wiążące, decyzja o tym nie jest podejmowana tak, jak byśmy chcieli, no bo się okazuje, że tak naprawdę to decyduje o tym Senat, a nie obywatele. Ale trzeba brać to, co jest, więc uważam, że chociaż liczba pytań jest zbyt duża, te pytania, które są skomplikowane i tak dalej, no ale trudno, trzeba brać to, co jest, trzeba sobie tłumaczyć. Mam nadzieję, że w dyskusji przedreferendalnej będziemy mogli podejmować te tematy i tłumaczyć sobie to wszystko.
Jedno z pytań dotyczy także kwestii konstytucyjnego zagwarantowania ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Prezydent chce także zapytać o prawo do emerytury nabywanej w wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Przypomnijmy, obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza została uchwalona 21 lat temu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Zależy nam na tym, by Polska była wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt jak najszybciej i za dobrą cenę, powiedział w Radiu Maryja szef MON-u Mariusz Błaszczak. Dlatego, jak wyjaśnił, zapadła decyzja o przyspieszeniu realizacji programu artylerii rakietowej HOMAR. W tym celu rozpoczną się negocjacje w sprawie zakupu wyrzutni rakietowych z amerykańską stroną rządową. Od 2015 roku w negocjacjach dotyczących dostarczenia systemu uczestniczyło konsorcjum, którego liderem była Polska Grupa Zbrojeniowa. W ocenie ministra Mariusza Błaszczaka ten proces negocjacji ślimaczył się, stąd decyzja o jego przyspieszeniu.
Już pod koniec najbliższego tygodnia wiceminister Sebastian Chwałek, odpowiedzialny za właśnie zakupy zbrojeniowe, udaje się do Waszyngtonu, będzie podejmował rozmowy. Chcemy sfinalizować jak najszybciej taką transakcję. Jeszcze raz to podkreślam, że nasze położenie geograficzne sprawia, że artyleria, wojska rakietowe stanowią priorytet. Stąd podpisany kontrakt na kupienie baterii Patriot i stąd teraz przyspieszenie negocjacji w sprawie HOMAR.
Rozmowy w USA mają dotyczyć realizacji programu HOMAR w oparciu o rozwiązanie systemu HIMARS koncernu Lockheed Martin. Według resortu obrony zmiana sposobu zakupu wyrzutni pozwoli m.in. na terminową dostawę sprzętu. W ramach programu HOMAR dostarczony zostanie wieloprowadnicowy system rakietowy zdolny do rażenia celów na odległości do 300 kilometrów. Zapadła ważna decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Komitet sterujący do spraw realizacji tej inwestycji zatwierdził nowe linie kolejowe. Dzięki nim pasażerowie z całej Polski będą mieli łatwiejszy dojazd do Centralnego Portu, poinformował pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. Dodał, że około 1300 kilometrów nowych linii kolejowych przyczyni się m.in. do rozwoju kolei. Zatwierdzone relacje kolejowe będą podstawowymi, jakie złożą się na system przewozów pasażerskich budowany w oparciu o CPK. Członkowie komitetu zatwierdzili 15 relacji. Kilka z nich to nowe linie. Kompletna sieć kolejowa powstanie w Polsce wówczas, gdy istniejący układ uzupełni się o ponad 20 nowych odcinków jedno- i dwutorowych linii kolejowych. Nastąpi to do roku 2030, mówi wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild.
Horyzont czasowy rozbudowy sieci sięga roku 2030 i tutaj mówimy o finansowaniu ze środków publicznych, częściowo z funduszy europejskich, ponieważ Centralny Port Komunikacyjny i linie, które do niego wiodą, są już wpisane do rozporządzenia Connecting Europe Facility i jest to pierwszy krok ku temu, aby uruchomić również finansowanie unijne dla tych projektów.
Polityk wskazuje, że dzięki planowanej przebudowie sieci radykalnemu skróceniu ulegnie ponadto czas podróży po Polsce. Korzyści z inwestycji mają odczuć również pasażerowie korzystający z połączeń regionalnych. CPK ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na rozbudowę sieci, która ma przez niego przebiegać, będzie potrzebne około 40 miliardów złotych. W sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu odbył się dziś drugi zlot motocyklistów Iskra dla Europy. Uczestnicy spotkania z całej Polski przybyli do toruńskiej świątyni, by wziąć udział we mszy świętej, pomodlić się i dać świadectwo wiary. Obecnie wiele środowisk chce zatrzeć pamięć o korzeniach starego kontynentu, zaznaczył kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz.
I siostry i bracie, jeśli jesteście tutaj wezwani, motocykliści, to tylko dlatego, żebyście całą tą Europę na nowo wstrzesili do życia. Bo Europa, często słyszymy, chce wyrzucić poza granice swoich państw samego Boga. Że w tej Europie pozostaje jeszcze ojczyzna nasza umiłowana Polska, gdzie jeszcze Polacy chcą wierzyć Boga. Gdzie jeszcze Polacy potrafią uklęknąć do pacierza porannego i wieczornego, gdzie dbają o to, by w niedzielę być na mszy świętej.
Na zjazd do Torunia przybyli także członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, mówi jego wiceprezes Katarzyna Wróblewska.
Przyjeżdżam tu się pomodlić, przyjeżdżam popatrzeć w czułe oczy Maryi i prosić przede wszystkim dzisiaj o powodzenie najbliższego rajdu. Mamy dużo osób, to jest bardzo duże logistycznie przedsięwzięcie, dużo kilometrów przed nami. Niech Matka Boża się nami opiekuje, prowadzi i wszystkich szczęśliwie sprowadzi do domu. O to ją bardzo gorąco dzisiaj prosiłam i tak jak w zeszłym roku nas przeprowadziła, wierzę, że w tym roku nas przeprowadzi.
Tegoroczny rajd katyński odbędzie się po raz 18. Rozpocznie się 11 sierpnia. Dzieci ze wschodu będą miały zorganizowany odpoczynek wakacyjny w krajach, w których mieszkają, a także w Polsce. Wsparcie finansowe i organizacyjne udziela dla 35 grup Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Taki odpoczynek odbędzie się m.in. na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie czy na Syberii. Pomoc otrzymała także około 200-osobowa grupa, która przyjechała do Polski. Celem jest nie tylko wypoczynek, ale także formacja, powiedział dyrektor zespołu Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Kryża. W Rosji, na Syberii oraz w Kazachstanie wakacje organizują siostry zakonne i duszpasterze, którzy służą w miejscu w tamtych parafiach.
Chodzi o to, żeby te dzieci choć na chwilę oderwały się od swojej rzeczywistości, przeżyły spotkanie w wielu wypadkach z Polską, bo też organizujemy bardzo wiele tam na miejscu, żeby dzieci mogły wyjechać ze swoich miejscowości, parafii, nad jezioro, w góry, żeby po prostu troszeczkę odpoczęło od tej szarej codzienności, ale też przy okazji taka formacja się odbywa tych dzieci, bo często są te wszystkie wakacje prowadzone przez siostry zakonne, przez wolontariuszy i dzięki temu te dzieci mają nie tylko odpoczynek, ale mają też taką formację duchową i to dla nas jest najważniejsze, a szczególnie te grupy, którym się uda przyjechać tutaj do Polski i które będą miały okazję spotkać się z Kościołem w Polsce, spotkać się ze swoimi rówieśnikami.
W tym roku wyruszą też pierwsze grupy tzw. wolontariuszy syberyjskich. Wolontariat ten zorganizował Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 25 osób wyruszyło do Abchazji i na Syberię i tam na miejscu organizują razem z duszpasterzami wakacje dla dzieci, które gromadzą się przy miejscowych parafiach. Przy tego typu akcjach z Konferencją Episkopatu Polski współpracuje bardzo wiele grup i organizacji. Izraelski rząd porozumiał się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w sprawie rozwiązań dla południowej Syrii. Na niecały tydzień przed rosyjsko-amerykańskim szczytem w Helsinkach pozbawione amerykańskiego wsparcia jednostki syryjskiej opozycji straciły tam kontrolę nad całymi obszarami. Do szczegółów umowy Putina z Benjaminem Netanyahu dotarł Washington Post, a informację o tym zebrała Karolina Stasiak.
Washington Post napisał, że władze Izraela zgodziły się uznać jurysdykcję prezydenta Bashara al-Assada nad południowo-zachodnią Syrią w zamian za pewne gwarancje ze strony Rosji. Chodzi o to, by jednostki irańskie były rozmieszczane w Syrii nie bliżej niż 80 km od granicy z Izraelem. Putin miał też obiecać Netanyahu, że nie będzie reagował, jeśli izraelskie lotnictwo dokona nalotów na pozycje irańskie, gdyby Teheran zdecydował się rozmieścić tam strategiczne systemy rakietowe czy systemy rakiet nośnych Zenit. Teraz władze syryjskie i izraelskie zamierzają przystąpić do delimitacji granicy, także tam, gdzie mają stacjonować siły rozjemcze ONZ. Izrael uzyskał kontrolę nad wzgórzami Golan po wojnie z 1967 roku. Próba odzyskania ich przez wojska syryjskie skończyła się niepowodzeniem. W 1974 roku wyznaczono tam strefę neutralną, pozostającą pod kontrolą sił pokojowych ONZ. Obecnie Izrael obejmuje te tereny swoim systemem prawnym i administracyjnym. Syria domaga się zwrotu całości terytorium, twierdząc, że jest ono okupowane. Benjamin Netanyahu nie zamierza jednak go oddawać, bo jak mówił w 2009 roku, jest ono niezbędne do bezpieczeństwa państwa żydowskiego. Washington Post twierdzi, że nie można wykluczyć, iż prezydent USA zaakceptował nieformalną umowę pomiędzy Izraelem i Kremlem i że sprawa ta była omawiana podczas dyskusji Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.